Salon Artystyczny Radia Gdańsk.
Tomasz Olszewski, dzień dobry. W pierwszej części naszego spotkania Sopoty, bo taki tytuł nosi książka Tomasza Słomczyńskiego, z którym o moim mieście wciąż rodzinnym rozmawiać będzie Tatiana Slowi.
O Sopotach dzisiaj będzie. Nie Sopocie, a Sopotach właśnie, bo to troszeczkę miasto osobne. Miasto poza tą fasadą. Miasto, w którym mieszkają prawdziwi Sopocianie, w którym po prostu są ludzie tego miasta. Sopoty, a ze mną autor tej książki Tomasz Słomczyński.
Witam serdecznie.
Ile jest Sopotu, tego, o którym myśli przeciętny Kowalski w twojej książce, w Sopotach? Bo Sopot to troszeczkę stan myślenia. W Sopocie jest Mąciak, to są imprezy, to jest sprawa Iwony Wieczorek i Zatoka Sztuki. Ile tego jest u ciebie?
Więc jeżeli pytasz o Kowalskiego, który mieszka w Warszawie, Poznaniu, Krakowie czy Katowicach, no to pewnie jest tam sporo tego Sopotu, o którym ty mówisz, jednego z Sopotów. Sopot jest tak bardzo wyrazistą marką, że jest jednoznacznie kojarzony, co jest z jednej strony pewnie z marketingowego punktu widzenia jest okej. Natomiast z innego punktu widzenia jest, że tak powiem, upraszczające, nieprawdziwe, stereotypowe. Więc
odkopujesz te Sopoty z tego stereotypu?
Wiesz co, może nawet nie odkopuję. Ja nie mam, pisząc tą książkę, nie miałem na myśli ani na uwadze jakiejś misji, żeby cokolwiek odkopać. Ja po prostu opowiedziałem swoją historię. Moja historia, jak wielu ludzi, którzy tam mieszkali, wychowywali się, jest zupełnie inną historią niż ta, która została, że tak powiem, importowana gdzieś z zewnątrz. Bo tak naprawdę ta opowieść o Sopocie z Marylą Rodowicz i Heleną Wądraczkową, mówię o latach 70., czy opowieść o Sopocie z Nikosiem w Fantomie, czy to lata 90., to są opowieści, które gdzieś tam one do nas docierały z zewnątrz, to znaczy my nie byliśmy na pewno autorami tych opowieści.
Opowiedz mi, bo kiedyś pamiętam, podczas wywiadu na temat książki Kaszebę powiedziałeś, że musiałeś tę Kaszebę podczas pisania książki odkryć dla siebie na nowo i wspomniałeś wtedy, nie wiem czy pamiętasz, o tym, że jesteś w trakcie pisania książki o Sopocie, wtedy jeszcze nie podałeś tytułu, i że odkopujesz dla siebie na nowo to miasto, że odkrywasz je dla siebie na nowo. Co odkryłeś, pisząc tę książkę? O mieście, w którym się wychowałeś.
Odkryłem po części siebie samego. Ta książka jest dosyć osobista i jest to też podróż w moją osobistą przeszłość. Starałem się, żeby tego nie było za dużo, żeby to nie była książka typu literatura wspomnieniowa, li tylko. Natomiast co musiałem zrobić? No wracając po 16 latach do miasta, które zmieniło się nie do poznania, skonstatowałem, że ten Sopot zawsze będzie mój, już nigdy mój nie będzie, zarazem. Musiałem poszukać pod tą fasadowością, szczególnie Dolnego Sopotu, musiałem poszukać tych liszajów na ścianach, tych zacieków, tych obsypujących się tynków trochę. I oczywiście ja nie jestem zwolennikiem tego, żeby miasto było w ruinie, żeby mnie dobrze zrozumieć. To znaczy jest to trochę metafora. I za każdym razem, jak widziałem zesprawowaną ścianę i jakiś odpadający tynk, tyle razy mi się gęba śmiała, dlatego że nie dlatego, że ja lubię po prostu
wandali,
tylko dlatego, że przypominałem sobie to, jak wyglądał Sopot w latach 80.
Ty tutaj zdradzasz także takie ciekawostki historyczne na temat Sopotu. Ja sobie pozwolę na cytat. Ale gdyby wtedy, gdy byłem dzieckiem, ktoś powiedział, że Polaków na początku lat 30. w Sopocie było znacznie mniej niż Żydów, to chyba nikt by nie uwierzył. To byłby szok. A przecież to prawda.
No tak. Zresztą z Polakami w Sopocie Żydów było około 4000. Zanim w drugiej połowie lat 30. zaczęli wyjeżdżać. Nie, natomiast z Polakami to jest problem. To znaczy, kogo zaliczyć do tej kategorii sopockich Polaków?
Ale kiedy odkrywałeś ten stan rzeczy dla siebie? Bo będąc dzieckiem nie wiedziałeś tego.
Oczywiście, że nie. Gdzieś tam w mojej pracy reporterskiej, no tak kropkę nad i postawiłem sobie w notatkach, zapisując i zapamiętując liczby podczas pisania tej książki. Natomiast już gdzieś wcześniej miałem tą świadomość, że mieliśmy dużą mniejszość żydowską w Sopocie. Natomiast rzeczywiście, kiedy porównałem te liczby między Kaszubo-Polakami albo Polako-Kaszubami, bo to ciężko, że tak powiem, te dwie kategorie ze sobą rozłącznie, rozłączyć je od siebie, to kiedy porównałem te liczby, to skonstatowałem właśnie przy pisaniu książki, że to jest prawda. Zresztą też Wojciech Fułek w rozmowach ze mną zwrócił mi na to uwagę i jakby poszedłem tym tropem i sprawdziłem rzeczywiście. To znaczy po dołączeniu do granic miasta Świemirowa, Karlikowa i wszystkich, czy Grędzowa i wszystkich wsi wokół Sopotu, okazało się, że ludzi, którzy mówią po kaszubsku, polsku lub polsku, albo i polsku, jest rzeczywiście gdzieś około 4-5 tysięcy. Wtedy ludzie narodowości żydowskiej jeszcze zjeżdżali i ich było coraz więcej. Natomiast w momencie, kiedy faszyści, znaczy naziści dochodzili do władzy w Sopocie, to na polskie listy głosowało 500-700 osób. Więc jakby Polacy, Kaszubi się germanizowali i było ich coraz mniej tak naprawdę. A Żydzi pozostawali przy swojej wierze, przy swoich obyczajach i otworzyli synagogę, wybudowali sobie synagogę w Sopocie i było ich około 4 tysięcy. Więc de facto było ich znacznie więcej, kilkukrotnie więcej niż samych Polaków.
Jak takie przetrzebianie mieszkańców wpływało na budowanie tożsamości Sopotu? Bo Sopot chyba temu wszystkiemu, co działo się wokół, opierał się najmniej. My dzisiaj dobrze znamy historię Gdańska, dobrze znamy historię Gdyni. Mało kto pochyla się nad historią Sopotu.
Być może dlatego, że jest to historia niewygodna. Prawda jest taka, o tym mówią liczby, że tak jak już wspomniałem, Polonia Sopocka, co by o niej nie mówić. Ja o niej zawsze słyszałem, że była taka prężna, taka dzielna, że to byli tacy prawdziwi patrioci i pewnie byli. Ja nie mówię, że takich osób nie było. Na pewno byli i są na to dowody, że były ośrodki jakby myśli polskiej czy życia kulturalnego polskiego. Natomiast no, liczby mówią same za siebie. Po prostu Polonia Sopocka była germanizowana albo sama siebie germanizowała, no bo do lat 30., do drugiej połowy lat 30. to nie była germanizacja taka jak, nie wiem, dzieci we Wrześni, które były bite za to. Tu nikt nikogo nie bił za to, że mówił po polsku w latach 20., tak, na przykład. A jednak ci ludzie odchodzili od polskości. Polonia Sopocka była bardzo skonfliktowana wewnętrznie i to też zrażało jakby wyborców do tego, żeby głosować na polskie listy. Więc jakby tożsamość Sopotu, taka deklaratywna, mówię o narracji, która jest obowiązująca, jest taka, że oto mieliśmy bardzo prężną i dzielną Polonię Sopocką, która była ośrodkiem polskości i tak dalej, i tak dalej. No, że tak powiem, prawda jest troszkę inna, to znaczy to nie jest nieprawda, ale to też nie jest cała prawda.
Kim dziś są Sopocianie?
Chciałbym wiedzieć, kim dziś są Sopocianie, bo prawda jest taka, że z moich przyjaciół, znajomych, z którymi chodziłem, nie wiem, do szkoły podstawowej czy do ogólniaka, no nie wiem, może na palcach jednej ręki policzę osoby, które do dzisiaj mieszkają. Jest ich naprawdę niewiele.
Z czego to wynika?
Wiesz, ja w książce swojej użyłem takiej metafory, że po zapaści lat 80., kiedy była zamknięta plaża i rzeczywiście Sopot był zapiedziałą dziurą, z sypiącymi się budynkami, przyszedł przełom 89 roku i od lat 90. to zaczęło się wszystko zmieniać, przede wszystkim otwarto plaże. A co za tym idzie, Sopot zaczął bardzo szybko wracać do pozycji kurortu. I użyłem takiej metafory, że nagle na stole pojawił się tort. Tort, z którego chętnie korzystaliśmy, sięgaliśmy łyżkami i go smakowaliśmy i to było bardzo fajne. To znaczy, w naszym zapyziałym mieście pojawili się turyści, zrobiło się bardziej kolorowo, zrobiło się hałaśliwie. Zaczęły przyjeżdżać dziewczyny ze środka Polski, z którymi wchodziliśmy w jakieś interakcje. Zresztą mieliśmy swoją paczkę znajomych, która na Monciaku, na stricie, jak to się wówczas mówiło, spędzała mnóstwo czasu i to było okej, to było fajne. Tylko, że w pewnym momencie, a myśmy mieli 12 lat wtedy, tak? I I w pewnym momencie się zorientowaliśmy, że do tego stołu z tym tortem, wokół tego stołu robi się bardzo tłoczno. I dorastaliśmy też. I okazało się, że my już nie chcemy się dopychać do tego tortu. Nie chcemy, nie potrafimy, że są inni, którzy mają silniejsze łokcie. A może też nam się po prostu nie chciało w tym tłoku stać i się wycofaliśmy, zniknęliśmy.
Ty o ten problem z zanikaniem tej takiej rdzennej tkanki społecznej sopockiej pytasz obecne władze Sopotu. No i oni widzą czasami ten problem, choć prezydent mówi, no z tymi turystami nie jest tak źle, nie da się zamknąć Wenecji, nie da się zamknąć Paryża, Sopotu też nie zamkniemy. Chodzi o to, żeby z Sopotu zrobić elitarny klub. Może na przykład wprowadzić koncesję na wynajem krótkoterminowy, żeby te wszystkie piękne kamienice to nie były tylko i wyłącznie miejsca do nocowania dla turystów.
I ja myślę, chciałem w swojej książce przedstawić rację obu stron. Mhm. To znaczy tych, którzy są znani z krytyki władz miasta, ale też daje dużo przestrzeni na to, żeby się władze miasta mogły wypowiedzieć. I oczywiście zarysowuje się tam pewien konflikt, pewien protokół rozbieżności co do tego, w jakim punkcie jest teraz to miasto. Czy jest w pewnym rozkwicie, czy wręcz przeciwnie, jest w upadku. Natomiast ja rozumiem też rację władz miasta. To znaczy rzeczywiście ten problem, który ma Sopot, ma Wenecja i Barcelona. I Jacek Karnowski mówi mi, że słyszy od innych samorządowców, że oni by chcieli mieć takie problemy. 40-tysięczne miasteczko w Polsce chciałby mieć takie problemy jak Wenecja i Barcelona, prawda? Więc jakby to też jest argument. Nie da się zamknąć miasta, nie da się wprowadzić koncesji, bo mamy święte prawo własności. To znaczy,
nie da się też odwrócić tendencji, które zostały zaszczepione 30 lat temu, kiedy miasto mogło się po prostu odkuć na turystyce, a nie znało tego.
No jeszcze nikt nie myślał o globalizacji, o turystyfikacji, o tym wszystkim. No to jest problem. Masowa turystyka, która zabija kulturę lokalną, to jest problem wszystkich tak naprawdę atrakcyjnych turystycznie miejsc na ziemi. Chociażby, nie wiem, Wybrzeża Morza Śródziemnego, czy tych miast, o których już wspominaliśmy. I jak na razie nie ma na to jakiejś recepty, jakiegoś algorytmu, który by ten problem rozwiązał. Dlatego w Sopocie mamy przyjezdnych, którzy przyjeżdżają na 2-3 dni, przylatują na przykład tanimi lotami, wynajmują stosunkowo tanie apartamenty na portalach czy tych platformach internetowych i są w stanie wydać dużo pieniędzy na rozrywkę i tylko na rozrywkę. No i co z tym zrobić? No ja szczerze mówiąc nie wiem i jestem daleki od tego, żeby w czambuł potępiać władze miasta. Natomiast mam nadzieję, że książka moja w jakiś sposób otworzy. No, nie musi otwierać, bo ta dyskusja trwa. Natomiast przyczyni się do tego, żeby rzeczywiście na to popatrzeć, bo być może coś jednak da się zrobić.
Rezerwatu dla sopotowości zbudować się nie da. Rezerwatu dla prawdziwych Sopocian też nie można zbudować, ale można z pewnej sopockości stworzyć znak towarowy, bardziej może elitarny niż komercyjny, bo to ochroni go przed szybkim upadkiem. I gdybyś spróbował ze swojego doświadczenia opisać te elementy Sopotu, które trzeba ratować od zapomnienia już teraz.
Ja myślę, że to, co można zrobić, to tak jak mówisz, trochę przebudować markę tego miasta, tego miejsca. Przynajmniej starać się. I teraz, jakie miałyby być elementy tej nowej marki, to musiałbym, ja myślę sobie tak, że jak patrzymy na przykład, bardzo często Sopot jest do Kazimierza porównywany. I z jednej strony pewnie w Kazimierzu też przyjeżdżają ludzie na to, po to, żeby spożywać alkohol i bawić się do upadłego i tylko to ich interesuje, ale jednak Kazimierz jest znany ze swojej renesansowej starówki.
Kazimierz chyba bardziej zna swoją historię.
No właśnie i teraz trzeba by sobie pomyśleć o tym, że jakby warto podkreślać to, że Sopot to nie tylko Monciak i to nie tylko Molo, że Sopot ma, ja nie lubię tego słowa, ale nie przychodzi mi żadne inne lepsze do głowy, ma klimat tak zwany. że warto zejść z głównego traktu i tak naprawdę serce Sopotu bije w tak zwanych poniemieckich kamienicach, na przykład w Górnym Sopocie, że ma wspaniałe szlaki spacerowe, gdzie z leśnych wzgórz można podziwiać widoki na morze i Sopot w dole i molo z daleka, że to nie tylko imprezy i lokale przy Monciaku, tak? I jeżeli generalnie Sopot teraz stawia na uzdrowisko, tak? To znaczy chce wrócić do swoich funkcji uzdrowiskowych. Może nie tyle wrócić, bo one zawsze były, natomiast buduje markę na tych funkcjach właśnie. I być może to jest dobry kierunek. Klient uzdrowiska przyjeżdża po to, żeby odpocząć, a nie po to, żeby się wyszaleć, tak? To jest klient starszy, dojrzalszy, nastawiony na inne treści i też bardziej, mam wrażenie, chłonny na wiedzę. To znaczy jest to turysta takiego, jakim znamy turystę jeszcze sprzed lat, kiedy turystyka polegała na poznawaniu, bo miała funkcje poznawcze, a nie tylko rozrywkowe. I okej, doceniam to i jakby zauważam, że Sopot chce w tą stronę iść. Natomiast znam wielu ludzi, którzy powiedzą, że jest to tylko deklaracja, ale zostawiam to Sopocianom. Ja też chciałbym zaznaczyć, że podczas pisania tej książki wielu ludzi próbowało mnie zapisać do swojej drużyny. To znaczy
zajmij nasze stanowisko.
Tak, tak, tak.
I nie zajmuj ich stanowisko.
Dokładnie. I ja się nie dam wkręcić w tą zabawę. Dlaczego? Dlatego, że nie jestem Sopocianinem. Zostawiam to Sopocianom i ja po prostu swoją opowieść o tym mieście chciałem przekazać. I życzę powodzenia jednej i drugiej stronie. Fajnie jakby się dogadywali, dogadywali. Niech ten spór sobie trwa, niech on sobie, bo on jest ożywczy, mam wrażenie też. Sopocianie są tacy wyszczekani mocno, to znaczy w takim dobrym tego słowa znaczeniu. Zawsze mają swoje poglądy, nie boją się ich formułować publicznie i to jest okej, to jest fajne. No to miasto jest takie, jakie jest i nie wiem tak naprawdę, czy ono jest u szczytu rozwoju, czy wręcz przeciwnie. To jest kwestia dyskusyjna.
A jak spotykasz młodych Sopocian, tych, którzy za chwilę będą zakładać rodziny, wchodzić na rynek pracy i tak dalej, to czy to są ludzie, którzy twoim zdaniem zostaną w tym mieście, czy będą dla siebie szukać miejsca może bardziej dostępnych ekonomicznie, innych częściach Trójmiasta?
Wiesz co, bardzo ciężko, szczerze powiem, nie spotykałem młodych Sopocian. Ja jakby pracując nad tą książką kontaktowałem się z tymi, którzy sobie są w moim wieku albo starsi. Jakby nie dotarłem do młodych Sopocian. Natomiast wyobrażam sobie, że cały czas będzie to, co dotyczyło mnie i co stało się ze mną i z moimi wieloma znajomymi. To znaczy za cenę mieszkania w Sopocie można sobie kupić dwa mieszkania w Gdańsku lub Gdyni albo dom z ogrodem, prawda? Więc jakby kiedy wyobraź sobie taką sytuację, że dorastasz, masz lat 22-25 i masz mieszkanie w Sopocie i masz rodzeństwo, i każdy z was ma wziąć 100% kredytu, czy też lepiej może sprzedać to mieszkanie i zamienić na 3, żeby rodzice mieli swoje, ty swoje i twoje rodzeństwo swoje, tak? I to są tego typu wybory. To znaczy w Sopocie, Sopot jest klasą premium, Sopot jest klasą biznes, ale w klasie biznes wszystko jest drogie. Mam na myśli głównie nieruchomości, więc fajnie sobie mieszkać w klasie biznes, ale trzeba mieć na to pieniądze, nie?
I to nie dotyczy tylko tych młodych Sopocian. Dariusz mieszka w Gdańsku, do Górnego Sopotu na ulicę Żeromskiego trafia zazwyczaj przy okazji wyborów. Tu wciąż jest zameldowany i tu oddaje swój głos.
No jest sporo takich ludzi, tak, którzy mają jakiś sentyment, mają jakieś mieszkanka, ale nie mieszkają tutaj.
A powiedz mi, jaki jest odbiór Sopotów tu w Sopocie, w Trójmieście, a jaki odbiór Sopotów jest u czytelników z innych części Polski?
Jeżeli chodzi o sam Sopot, to wiem o tym, że jest grono zwolenników, jak to zwykle bywa, tej książki. i grono ludzi, którym przeszkadza chyba to, że w tak dosadny sposób opisałem tak zwaną patoturystykę. To znaczy jest tam rozdział z miniaturami reporterskimi, kiedy bez znieczulenia, że tak powiem, przedstawiam to, co się dzieje na Monciaku w nocy w środku sezonu. No nie jest to obraz wesoły. I też jakby mi się wydaje, że z tej książki wyziera taki obraz, albo inaczej takie przekonanie narratora, że nie do końca mu się podoba to, co się dzieje w związku z tak zwaną patoturystyką i turystyfikacją ogólnie rzecz biorąc. I jest grono ludzi, którzy uważają, że to jest niesłuszne, że to jest niesprawiedliwe dla tego miasta. No ale jest...
Ale to jest jeden z jego obrazów. Każdy, no kto tak, był w sobotę w Sopocie o 3 w nocy i przyszedł się Monciakiem, dokładnie to widział.
No okej, okay, no ale to są różne Sopoty, tak? No bo dlatego taki tytuł. No są też Sopoty z Górnego Sopotu, gdzie mamy i kamienice, i ogrody, i las, i zupełnie inny kosmos tak naprawdę. Więc są i zwolennicy, i przeciwnicy. Natomiast jeżeli chodzi o ludzi spoza Sopotu, no to najczęściej słyszę, że takie coś w rodzaju zdziwienia. Nie wiedziałem, że takie miasto znane z Mola i Monciaka i z Grand Hotelu, że ono ma też inne oblicza. No i cieszę się, bo o to mi chodziło.
Przekładasz też punkty geograficzne w tym Sopocie, bo dziś jak słyszymy Sopot, to pierwsze co myślimy to Monciak i Molo, a ty pokazujesz, że kiedyś tym punktem ciężkości były Łazienki Północne, były Łazienki Południowe, Opera Leśna, do których miejsc jeszcze trzeba wrócić, będąc w Sopocie, by Sopot poznać.
Ja mam taką propozycję dla ludzi, którzy chcieliby poznać Sopot, a nie tylko go skonsumować. To tak jak mamy takie, idziemy do restauracji, Sopot jest drogi. No więc idziemy do drogiej restauracji. I szef kuchni podsuwa nam na talerzu wymyślne danie. I teraz czy my weźmiemy łapami i będziemy pchać sobie do ust to danie? Czy najpierw nasycimy się widokiem, czy wonią, a dopiero potem po troszeczku będziemy smakować z tej czy z tamtej strony i rozpoznawać smaki i się, że tak powiem, delektować nimi. No więc ja mam wrażenie, jak patrzę na... No Sopot jest drogim, wykwintnym daniem. I jeżeli ja widzę, jak ludzie z tymi, młodzi ludzie najczęściej z tymi walizeczkami na kółeczkach z dworca wysiadają i prosto w dół Monciaka, pierwsze co to pod krzywym domkiem fotkę sobie strzelić, gdzieś się zakwaterować i szybko iść konsumować alkohol na Monciaku, to sobie myślę, że oni jedzą to wykwintne danie łapami. I ja proponuję, żeby w ogóle zacząć inaczej. Pójść najpierw, wysiąść z dworca i nie od strony Monciaka, tylko od strony marynarzy. I pójść sobie do góry, pójść sobie do lasu, odnaleźć Glinną Górę albo Wzgórze Strzelców. Popatrzeć sobie najpierw na Sopot z perspektywy lasu, który ścieli się w dole. Na te wszystkie dachy z oknami mansardowymi widać jest, albo połaciowymi. Gdzieś tam dalej jest wieża Kościoła Świętego Jerzego, w końcu Molo i morze. I sylwetka Grand Hotelu. I sobie na to przyjrzeć się temu widokowi i powolutku schodzić w dół. Być może Monciakiem, być może w innym miejscu przekroczyć tą słynną skarpę sopocką, czyli przejść z Górnego do Dolnego Sopotu, posłuchać ptaków. Te ptaki to jest fenomen, bo zupełnie inaczej brzmi Sopot o świcie w lesie, zupełnie inaczej w Górnym Sopocie, gdzie są ogrody. Jeszcze inaczej w okolicach skarpy, w środkowym Sopocie, można by powiedzieć, a jeszcze inaczej na końcu Mola. I to są zupełnie inne dźwięki na przykład. I zobaczyć, jak bardzo te różne Sopoty, jak wyraźnie znajdują swoje odzwierciedlenie na przykład w dźwiękach Sopotu. Ale też w zapachach. Też w tym, co w tej energii, która jest w poszczególnych sektorach jakby miasta. Ona jest zupełnie inna. Jesteśmy przy Alei Niepodległości. Wydaje nam się, że jesteśmy przy Marszałkowskiej, ale wyjdziemy trochę w górę w stronę Stadionu Leśnego, dosłownie kilkaset metrów i wydaje nam się, że jesteśmy na Wybickiego, to w ogóle jakbyśmy byli w dwudziestoleciu międzywojennym, tak? Brukowana ulica i stare kamienice, ale zejdziemy w dół, możemy być w środku imprezy na Monciaku, tak? A potem, jeżeli to jest wieczór lub wcześniej rano, to możemy wsłuchać się w szum morza, który jednych uspokaja, innych irytuje, bo też takich znam. Ale to są różne oblicza tego miasta, bardzo różne.
Chciałam ciebie zapytać, jak ugryźć Sopot, a ty tłumaczysz, że trzeba go smakować. Chyba dobra rada. Moim i państwa gościem Tomasz Słomczyński, autor książki Sopoty.
Dziękuję bardzo.
Salon artystyczny Radia Gdańsk.
Tomasz Olszewski, witam ponownie, a w drugiej części Salonu Artystycznego Radia Gdańsk o operze Jak z bajki opowiedzą nam jej twórczynie. Dwie z trzech. Joanna Sobowiec-Jamioł, dzień dobry.
Dzień dobry.
I Emilia Osowska, dzień dobry.
Dzień dobry.
Czyli Le Femme albo dwie trzecie Le Femme.
Dwie trzecie Le Femme, pozdrawiamy naszą Nati, która została w domu, bo jest chora.
To życzymy szybkiego powrotu do zdrowia, bo to zdrowie będzie niezbędne do tego, co przed państwem, przed paniami.
Tak.
A przed paniami spektakle dla dzieci, opera dla dzieci, to jest pomysł, który się nie wszystkim pewnie wydaje dobry, czy też tam słuszny, czy też zbawienny, nie wiem jak to nazwać. Chodzi o to, że niektórzy uważają, że dzieci się nudzą podczas widowisk operowych, bo to długie.
Dzieci się nudzą jedynie podczas deszczu, ponieważ na naszej operze Jak z bajki dzieci świetnie się bawią. Możemy powiedzieć z naszego doświadczenia już wieloletniego, że to są takie strachy na lachy. Różne nauczycielki też mają pewne obawy, kiedy przychodzą z dziećmi do nas, czy rodzice, ale potem cała sala świetnie się bawi, dlatego że nasze przedstawienie jest w całości w języku polskim. Bazujemy na utworach muzyki klasycznej, na prawdziwych ariach operowych. Same zmieniłyśmy teksty, żeby były dostosowane do dzieci. Także dzieci są angażowane na scenę, razem z nami tworzą wielki teatr i świetnie się przy tym bawią. Tak.
Dzieci nas kochają, po prostu. Przytulają się w trakcie spektaklu, po spektaklu i przeżywają tą muzykę. Mamy ten feedback od nauczycieli, od rodziców i też widzimy zwyczajnie w ich oczach i po ich twarzach, co się dzieje. Ten kontakt z dziećmi jest dla nas bardzo ważny i staramy się go utrzymać od początku do końca. Ja taką mam w głowie scenę, w której śpiewam smutnego kopciuszka, który został w domu podczas gdy siostry wyszły na bal. Dwukrotnie zdarzyło mi się, że na scenę weszła dziewczynka niewołana, po prostu, żeby mnie pocieszyć. I wtedy cała ta scena już działa się z dodatkowym małym bohaterem, który po prostu pocieszał mnie jako odtwórcę zasmuconego kopciuszka. Także to wszystko jest żywe i dzieci naprawdę bardzo intuicyjnie wchodzą w tą muzykę i nie mają pojęcia, że to jest jakiś styl wyższej kultury, czy coś poważnego, czy jakaś wielka grande opera, która na pierwszy rzut może przestraszyć dorosłego.
No bo jak pamiętamy chociażby z filmu Amadeus Milosza Formana, prawda? Tak. No w końcu opera była rozrywką masową i oczywiście te masy zachowywały się bardzo różnie w teatrze operowym.
Tak, dzieci zachowują się również bardzo różnie. Ich reakcje są spontaniczne i my jesteśmy na to gotowe.
No o to właśnie chciałem zapytać, że rozumiem, że to panią w żaden sposób nie przeszkadza w tym, żeby wszystko było czysto zaśpiewane i tak jak należy.
Tak, nauczyłyśmy się w tym poruszać. Materiał jest już tak dobrze opanowany, po prostu siedzi w nas. On już jest technicznie tak w nas, że w zasadzie nie myślimy nutami, nie myślimy techniką, bo ona już jest. Myślimy interpretacją i tym, żeby być w tym żywym kontakcie z naszą publicznością.
A kto poza Kopciuszkiem pojawia się w tym spektaklu? Jakie postaci?
Oprócz Kopciuszka oczywiście pojawiają się jego siostry.
To te wrenne.
Co jest bardzo ważne, ponieważ dzieci podczas naszego duetu, dwóch brzydkich sióstr Kopciuszek, malują nas. Dziewczynki malują nas, czyli są paniami charakteryzatorkami w operze. No nie jest to łatwe, żeby z otwartą buzią dać pomalować sobie usta, ale jest w tym też wielka radość. Więc dzieci nas stroją, tak jak mówię, malują. Poza sceną z Kopciuszka mamy inne jeszcze trzy akty. Kolejny akt to fragment z opery Humperdinka Jasi Małgosia. Pojawia się Jasiu, pojawia się Małgosia, którzy oczywiście wędrują do czarownicy, ponieważ wiadomo, szukają słodyczy, jak każde z naszych dzieci. No właśnie tutaj chciałam zrobić taki lekki wtręt może, żeby słuchacze i pan również wiedział, że łącznie w naszym zespole mamy 11 dzieci. Dlatego może to jest gwarancja tego kontaktu naszego dobrego z dziećmi. Umiemy z dziećmi.
Mówimy o dzieciach, że tak powiem...
Zespołowych.
Rodzonych.
Rodzonych. O to mi chodziło. W język krwi, tak.
Tak, tak. Dlatego też może to jest gwarancja. Daje to jakąś gwarancję, że potrafimy rozmawiać z dziećmi, śpiewać do dzieci i opiekować się dziećmi. Cokolwiek się dzieje na scenie.
A pomysł właśnie wziął się z tego, że najpierw pojawiły się dzieci, więc trzeba było jakoś się zająć i przy okazji zająć się innymi dziećmi?
Pomysł zrodził się chyba już z 8 lat temu, gdzie zostałyśmy poproszone o spektakl dla dzieci na festiwal baśni, który odbywał się w Kościanie. I na co dzień wiadomo, dzieci nam nasze rodzone towarzyszą, ale jesteśmy jak najbardziej zespołem dla dorosłych, dla już dojrzałych widzów. I ta prośba nas zaskoczyła, ale również była ciekawym wyzwaniem. Wtedy większość naszych dzieci to były bobasy, a druga połowa jeszcze się nie urodziła. I postanowiłyśmy wziąć to wyzwanie i spróbować swoich sił w tej materii. I jak już byłyśmy, jak to już się działo, jak byłyśmy w to zaangażowane, to po prostu to, co odgrywamy, czy to, kim jesteśmy na co dzień w naszych rodzinach, w sposób naturalny wypłynęło na scenie. I okazało się, że przychodzi nam to z lekkością i że ten repertuar ma bardzo duże powodzenie.
Czyli są artystki, którym dzieci nie przeszkadzają w pracy.
Musiałyśmy się tego nauczyć i obecnie tak jest.
Najbliższe spektakle. Kiedy opera Jak z bajki będzie dostępna publiczności nie tylko dziecięcej? I gdzie?
Już mówimy. Zapraszamy w pierwszej kolejności do naszej siedziby Stowarzyszenia Przystań na Sztukę. Nasza sala prób mieści się w Pruszczu Gdańskim na ulicy Kochanowskiego 71. Przez wiele lat odbywały się też tam koncerty na Kochanowskiego, taki cykl koncertowy dla dorosłych, a od jakiegoś czasu zapraszamy grupy zorganizowane. Do naszej siedziby, do Pruszcza Gdańskiego. Zapraszamy grupy na 9 maja na godzinę 10, bądź 11.45, ale konieczna jest tutaj jak najbardziej rezerwacja i kontakt z nami. Więc myślę, że gdy wpisze się opera Jak z bajki, to myślę, że kontakt do nas będzie możliwy. Kolejna odsłona opery Jak z bajki to już wielka rzecz. Zapraszamy do sali koncertowej Filharmonii Bałtyckiej 14 maja na godzinę 12. Tutaj mamy dla państwa podwójne zaproszenie. Koncert ten, spektakl odbędzie się, tak jak mówię, na wielkiej sali i będzie nam towarzyszył kwartet smyczkowy pod dyrekcją Piotra Jamioła, więc to też będzie taka odsłona bardziej bogatsza instrumentalnie. Tak? Bilety oczywiście są dostępne na stronie Filharmonii Bałtyckiej. A ostatnia odsłona
w maju.
W tym maju, tej wiosny można powiedzieć, to już jeżeli ktoś wyjeżdża na Śląsk, zapraszamy do miejscowości niesamowite, nikt nie pamięta.
Na Śląsku jest wiele miejscowości, może dlatego tak trudno sobie przypomnieć.
Ojej.
Są takie bardziej popularne miejscowości i mniej popularne miejscowości, ale myślę, że to, jeśli ktoś wejdzie na państwa stronę internetową, To z pewnością uda się to ustalić.
W każdym razie to też jest w ramach festiwalu.
Tak, to festiwal muzyczny imienia Józefa Sznabla. Nie jesteśmy opiekunami tego projektu. Opiekunem projektu jest Natalia, której nie ma i ona dokładnie zna.
To wiele tłumaczy, tak. W takim razie, zanim dojdziemy do tego, jak się nazywa ta miejscowość na Śląsku, w której będzie można zobaczyć operę jak z bajki, kiedy już zobaczymy ją na Pomorzu, ja jeszcze tak sobie zaglądam w ten program, czyli ten spektakl, który składa się z 8 utworów znanych z różnych oper, tak, jeśli dobrze widzę w programie. Trwa 60 minut i tak patrzę, jest Wagner i to jeszcze aria z opery Walkiria i wiadomo, że z Walkiriami to zawsze wiążą się rozmaite incydenty. Woody Allen twierdził, że jak słyszy Wagnera, to ma ochotę napaść na Polskę w jednym z filmów, prawda? Moje koty, kiedy słyszą Walkirię, chowają się pod kanapy, a dzieci się nie boją?
No, dzieci reagują bardzo żywo. To jest scena, w której pojawia się smok Bazyl i wcześniej uprzedzamy dzieci, że potrzebujemy odważnego młodzieńca, który będzie ze smokiem walczył, ale też uprzedzamy, że smok, to jest taka właśnie dygresja pedagogiczna, że smok jest agresywny, ponieważ ma jakiś problem. Ma problem.
Jak z ludźmi.
Jak z ludźmi. Często. Nawet wspominamy dzieciom, że być może smok jest w jakiejś depresji i trzeba znaleźć problem, po prostu pomóc mu rozwiązać. Okazuje się, że w ogonie u smoka jest wielka drzazga, którą należy wyjąć. I faktycznie Natalia śpiewa tą arię, pojawia się. Chłopiec wcześniej jest ubierany w strój rycerza, więc gdy tylko pojawia się muzyka Wagnera, wszystkie dzieci absolutnie czują wielki potencjał, wielką moc i to jest jedna ze scen, kiedy faktycznie bardzo żywo reagują na kontakt ze smokiem.
Tak. Gdybym użył słowa Nowogrodziec, to coś powie?
Tak, już wszystko mamy. Czyli pod koniec maja jesteśmy na Międzynarodowym Festiwalu Muzyka u Józefa Ignacego Sznabla w Nowogrodźcu i tam gramy dwa spektakle, również w składzie rozbudowanym instrumentalnie. A ja chcę tylko powiedzieć, że gram smoka w Wagnerze i to jest potężna scena, ponieważ gdy wychodzę jako smok i gdy widzę rozpalone oczy rycerza, to ja wiem, że on naprawdę mi przyłoży tym mieczem, który właśnie dostał.
A zdarzyło się tak, bo dzieci czasami jeszcze nie mają, że tak powiem, wyczucia i potrafią grymotnąć.
Tak, ja wtedy wiem, że jeżeli u mnie w moich oczach smoka pojawi się strach, to mi tak przyłoży, że się nie pozbieram. I wtedy smok też zaczyna ziać ogniem i jest kilka minut prawdziwej walki.
Ale udaje się wyjąć tę drzazgę z ogona?
Tak, tak. W to wszystko wkracza Nati, rozdziela walczących i wtedy jest ten dialog, dlaczego tak się stało. I na końcu smok i rycerz zostają w sumie przyjaciółmi.
Tak, czyli aria Walkirii to tak naprawdę aria o historii smoka Bazyla. Natalia śpiewa polskie słowa w tej arii i wszystko wyjaśnia dzieciom.
A jak się udało spiąć to wszystko w jedną spójną całość? Te bardzo rozmaite utwory muzyczne.
Podzieliłyśmy naszą operę jak z bajki na 4 akty i każdy akt dotyczy konkretnej historii, historii baśniowej. Pierwszy jest oparty na Kopciuszku, drugi akt jest oparty na Jasiu i Małgosi. Od ich historii i czarownic przechodzimy do historii o smoku Bazylu. W czwartym akcie jesteśmy w wodnym świecie rusałek i to wszystko kończymy tercetem z czarodziejskiego fletu, tercetem dam, który jest takim grande finałem, a w zasadzie już pożegnaniem się z dziećmi. Tym spójnikiem, który to wszystko łączy, właśnie są te baśnie. Są te baśnie tradycyjne, ale również baśnie, które w oryginale są w operze. W operze właśnie znalazły się te tematy. Już sam o samym Kopciuszku pisał Rossini, pisał Massenet, pisał Isaudr. Także kompozytorzy sami chętnie sięgali do tych dziecięcych tematów i przedstawiali je dla dorosłych, a myśmy zabrali to dorosłym i z powrotem zwracamy to dzieciom.
Tak, a z drugiej strony, czy nie jest, nie pojawia się pytanie wśród dzieci takie, a dlaczego pani tak dziwnie śpiewa?
To pytanie zawsze się pojawia. Ono jest w oczach, gdy słyszą nasze pierwsze dźwięki. Rzeczywiście to robi na nich ogromne wrażenie i potrzeba kilku chwil, żeby się z tym oswoiły i myślę, że gdzieś już od połowy one w tym się doskonale czują. Gdzieś od połowy spektaklu to już się robi dla nich całkowicie naturalne. Jeszcze żeśmy tego nie dopowiedziały, że na samym wstępie, takim preludium do historii baśniowych jest to, że my tłumaczymy dzieciom, czym jest opera. I też posługujemy się od razu śpiewanym, improwizowanym recytatywem i przybliżamy dzieciom właśnie, co to za gatunek, kto występuje, dlaczego posługujemy się głosem. Także dzieci mają to wyjaśnione na wstępie i zaraz, gdy wchodzą już do pierwszego duetu jako pani charakteryzatorka, pani fryzjerka, one już są częścią po prostu tego spektaklu.
Bo tak niektórzy uważają, że opera to jest taka dziwna forma, taka sztuczna, prawda, kiedy się śpiewa rzeczy, które należałoby powiedzieć, no jeżeli jest scena miłosna, a tutaj bohater w partnerce śpiewa w sposób bardzo wyrazisty, coś, co powinien normalnie wyszeptać na ucho.
Tak, to jest taka forma, tak jak myślę, że w kuchni proste dania robimy na sposób wykwintny, tak myślę, że to jest takie inne, ciekawe, wykwintne wypowiadanie treści głębokich, bardzo często.
No bo ja akurat jestem miłośnikiem sztucznej formy, którą jest opera. Uważam właśnie, chcę się dać porwać tej sztuczności, chcę zanurzyć się w tę sztuczność i nie zastanawiam się nad tym wszystkim, ale wiem, że dziecko po prostu jest dociekliwe. Człowiek na starość głupieje, a póki jest młody, to czy też dzieckiem póki jest, to świata jest ciekaw i zadaje różne podchwytliwe pytania.
Z pewnością jest też tak, że dzieci wyczuwają bardzo mocno prawdę na scenie, więc myślę, że dorosłego można trochę oszukać, albo on chce się dać oszukać, a dziecko nie chce dać się oszukać. I nawet gdy śpiewamy, gdy zaczynamy być zbyt sztuczne, to dzieci to wyczuwają i trzeba szybko zmienić sposób i właśnie być bardzo prawdziwym na scenie. Więc podczas spektakli dla dzieci uczymy się tej prawdy i tak naprawdę paradoksalnie uczymy się być właśnie prawdziwe. Dlatego to jest też takie inspirujące. Dzieci czekają na prawdę. Jeżeli prawda jest podana wokalnie, to też to potrafią odebrać. Jeszcze chciałam powiedzieć, że dzieci bardzo intuicyjnie odczuwają sam dźwięk, to czy tonacja jest durowa, czy jest molowa, czy jest groźnie, czy jest wesoło. I to jest jakby taki background, coś o czym... Coś, co wisi w powietrzu, po prostu pojawiają się pierwsze akordy i dzieci już wiedzą, że jaki będzie nastrój, tak jakby muzyka filmowa, można powiedzieć, tak samo działa na dorosłych. I tutaj jest to bardzo wyczuwalne. Kiedyś, gdy grałyśmy spektakle, nawet nie ten spektakl, ale w ogóle koncerty dla dzieci, to z premedytacją wyrzucałyśmy czasami bardzo smutne utwory, bo dzieci potrafiły po prostu z emocji płakać po usłyszeniu zbyt romantycznej, smutnej frazy. Maluchy potrafiły się rozpłakać, także trzeba uważać.
A to może warto też na przykład takie frazy trzymać na specjalne okazje, kiedy chcemy w jakiś sposób zapanować nad dzieckiem, bo już dokucza nam tak, że nie można wytrzymać. To mówię, dobra, jak ty tak, to ja ci teraz... I tutaj na przykład aria z wariacji goldbergowskich, to drugie wykonanie Glenna Goulda, to takie bardzo wolne, które działa terapeutycznie i uspokajająco. Może niech nie płacze od razu to dziecko, ale niech się po prostu trochę uspokoi.
Tak, ale z Emilią właśnie śpiewałyśmy duet Bacha z kantaty. Tak. I cały ten duet właściwie jest w sonacji durowej, na moment dosłownie na chyba 8 taktów, zmienia się tryb na mol.
Jest takie płaczliwe też, takie płaczliwe zejście w tercjach.
I to był moment, kiedy ja urodziłam moją małą Basię i miałyśmy ją na rękach. I w momencie przejścia na tryb molowy ona zaczynała płakać. Musiałyśmy, na szczęście to tylko 8 taktów, ale to było niesamowite. I wtedy już byłam pewna, że jeżeli roczne dziecko tak reaguje, czy tam już 8-miesięczne, no to...
Ale może ona no się nasłuchała już wcześniej.
Chyba nie.
Nie? Czyli wtedy nie było spektakli, teraz spektakle są przed nami. A więc, szanowni państwo, zapraszamy. Stowarzyszenie Przystań na Sztukę, zespół Les Femmes. Dzisiaj reprezentowany przez 2/3, czyli Joanna Sobowiec-Jamioł i Emilia Osowska. Opera jak z bajki czeka. Dzieci się nie znudzą, nie będą nudzić, będą się zachwycać. Dobrze mówię?
Oczywiście.
W takim razie serdecznie zapraszamy. Dzisiaj w Salonie Artystycznym Radia Gdańsk to już wszystko. Tomasz Olszewski. Do usłyszenia.